Jest taki werset, który my często sobie przypominamy. I najpierw może zacznę od tego, bo warto o nim zawsze pamiętać, kiedy czytamy dzieje narodu wybranego. W pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, werset 11, Paweł pisze o tym, że to wszystko, najpierw pisze o rzeczach, które działy się w Izraelu, w jego historii. I werset 11 mówi, a to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. No, czujemy się, jakby nas dosięgał kres czasów i naprawdę coraz bardziej. I rzeczywiście trzeba wziąć i te lekcje sobie brać do serca, które przeżywali tamci. Teraz przeczytamy i będzie trochę sporo tekstu będziemy czytać z drugiej Księgi Królewskiej, taki fragment, który właśnie przeżywał Izrael. I zobaczymy, jak bardzo on jest analogiczny do naszego duchowego życia, do naszych historii w naszym życiu. Rozdział 18 będę czytał i rozdział 19, nie w całości, ale pewne fragmenty będziemy czytać, żeby ten kontekst wyszedł. W trzecim roku Ozeasza, syna Eli, króla Izraela, Ezechiasz, syn Achaza, króla Judy, zaczął królować. Miał on 25 lat, kiedy zaczął królować i królował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abi i była córką Zachariasza. Czynił on to, co było słuszne w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego ojciec. Zniósł wyżyny, rozbił posągi, powycinał gaje i potłukł węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz, bo aż do tego czasu synowie Izraela palili mu kadzidło i nazwali go Nehusztan. Zaufał Panu Bogu Izraela i spośród wszystkich królów Judy nie było nikogo podobnego do niego, ani z tych, którzy byli po nim, ani z tych, którzy byli przed nim. Przylgnął bowiem do Pana i nie odstępował od niego, ale przestrzegał jego przykazań, które Pan nadał Mojżeszowi. A Pan był z nim i powodziło mu się, gdziekolwiek wyruszał. I teraz tutaj się zatrzymamy na chwilę, dlatego że mamy tutaj obraz człowieka, który rzeczywiście sercem przylgnął do Pana, nie tylko przylgnął sercem do Pana, ale również uczynił to, czego nie mieli odwagi albo chęci zrobić inni królowie przed nim. Czyli zniósł wyżyny, rozbił posągi, powycinał gaje, potłukł węża miedzianego, nawet tego węża miedzianego, którego uczynił Mojżesz na pustyni, jak pamiętacie, a który miał na rozkaz Pana przecież uczynił, prawda? I każdy, kto spojrzał na tego węża z wiarą, był wtedy uzdrawiany. I ten wąż, potem Pan Jezus odwołuje się do tego węża, że każdy, kto spojrzy na Pana Jezusa, który zostanie wywyższony na krzyżu z wiarą, zostanie uzdrowiony, wyzwolony ze swoich grzechów. On to miał odwagę wszystko zrobić. To jest rzadkość. Jak się czyta historię Izraela, to jest rzadkość. To taka postawa. On, Jehoszafat, Asa, chociaż też nie wszystko zrobił. Ale to jest obraz człowieka, który rzeczywiście poszedł za Panem. Nie tylko poszedł. On postanowił rozprawić się ze swoim grzechem, rozprawić się ze starymi sprawami, które dotyczą świata, z tym, co rzeczywiście było fałszywymi bożkami w jego życiu, a przecież takie są. I zaufał Panu Bogu Izraela. Przylgnął do niego nawet, jest napisane. I nie odstępował od niego, ale oprócz tego, że zaufał, czyli uwierzył i przylgnął, to oprócz tego jeszcze przestrzegał jego przykazań. Czyli krótko mówiąc, ta jego wiara miała przełożenie na czyny, na życie, czyli na owoc. No i Pan był z nim i powodziło mu się, gdziekolwiek wyruszał. I teraz dalej czytamy, że zbuntował się przeciwko królowi Asyrii i nie służył mu. Przypominam, że to jest król Judy, to nie jest król Izraela. Bo Ezechiasz był synem Ahaza, króla Judy, jak czytamy w pierwszym wersecie. I ponieważ Pan był silny, ponieważ mu się powodziło, on się umocnił i zbuntował się przeciwko królowi Asyrii. To był miejscowy potentat wtedy. To Asyria była imperium. I on miał odwagę zbuntować się przeciwko zwierzchności, która była zwierzchnością wtedy ziemską. Oprócz tego oczywiście, jak zwykle, to są wszystko zwierzchności natury duchowej, ale człowiek również, jeżeli idzie za Panem, jeżeli ufa Panu, jeżeli wydaje owoc, to on buntuje się przeciwko tej zwierzchności, która miała nad nim władzę wcześniej. Pozostaliśmy odkupieni, w związku z tym mamy innego Pana. Ale ten tamten Pan, który nas musiał wypuścić z rąk, ponieważ my uwierzyliśmy, on tak łatwo się nie poddaje. On by chciał, żebyśmy do niego wrócili. I teraz, co się stało, bo widział to wszystko Ezechiasz, widział to wszystko, co się dzieje za granicą, tuż, ponieważ wtedy królestwa były dwa, to znaczy Izrael i Juda. I w sumie lud Boży był podzielony, że tak powiem, na dwa osobne królestwa. I teraz tuż za granicą, co się dzieje? Tenże potentat, ten imperator, on uprowadził naród izraelski, obległ Samarię. I co się dzieje, jak dalej czytamy? Że w 4 roku od 9 wersetu króla Ezechiasza, był to 7 rok Ozeasza, syna Eli, króla Izraela, Salmanaser, król Asyrii, wyruszył przeciwko Samarii i obległ ją. To był 4 rok króla Ezechiasza. I zdobył ją pod koniec 3 roku. W 6 roku Ezechiasza, czyli 2 lata później, był to 9 rok Ozeasza, króla Izraela, Samaria została zdobyta. Wtedy król z Asyrii uprowadził Izraela do Asyrii i osiedlił ich w Halach i w Haborze, przy rzece Gozanu i w miastach Medów, ponieważ nie posłuchali głosu Pana swego Boga, ale przekroczyli jego przymierze oraz to wszystko, co nakazał Mojżesz, sługa Pana. Nie słuchali tego i nie wypełniali. Czyli tuż za granicą jest przykład. Ci ludzie porzucili przymierze, postanowili wypowiedzieć Panu Bogu posłuszeństwo, w związku z tym zostali wyrzuceni z ziemi, do której Mojżesz ich wprowadził. Tak jak zresztą było obiecane, czy tam przestrzegał ich Mojżesz. Ta ziemia was wyrzuci, jeżeli będziecie w ten sposób postępować. Czyli Ezechiasz to wszystko widzi. W 14 roku króla Ezechiasza, czyli to już mamy w tym momencie, 10 lat później, Senacheryb, król Asyrii, wyruszył przeciwko wszystkim warownym miastom Judy i zdobył je. Czyli imperator obrócił się przeciwko samej Judzie. To już nie Izrael, który został już uprowadzony. Teraz on chce zdobyć więcej oczywiście, prawda? I jaka jest pierwsza reakcja Ezechiasza? Mimo że to był człowiek, który zaufał Panu Bogu Izraela, przylgnął do Pana, Pan był z nim, powodziło mu się i tak dalej, i tak dalej. I nawet wtedy zbuntował wcześniej się przeciwko królowi Asyrii i nie służył mu, to Ezechiasz, w 14 wersecie czytamy, król Judy, posłał do króla Asyrii do Lakisz, mówiąc, postąpiłem źle. Odstąp ode mnie, cokolwiek na mnie nałożysz, poniosę. Król Asyrii nałożył więc na Ezechiasza, króla Judy, 300 talentów srebra i 30 talentów złota. I Ezechiasz dał mu całe srebro, które się znalazło w domu pana i w skarbcach domu królewskiego. W tym samym czasie Ezechiasz zerwał złoto z drzwi domu pana oraz ze słupów, które obił sam Ezechiasz, król Judy, i dał je królowi Asyrii. Popatrzcie się, jaki strach, co się dzieje, nie? Z jednej strony, przed chwilą jeszcze Ezechiasz był przekonany i gotów, żeby się obrócić przeciwko temu człowiekowi, temu królowi, temu całemu imperium, bo widział, że Bóg jest z nim, ponieważ on Bogu ufa i chodzi jego drogami. I teraz okazuje się, że przychodzi wróg i to już nie jest teoria. To się już nie dzieje za granicą. To się dzieje tu. To się zaczyna dziać u nas. To znaczy wyruszył przeciw wszystkim warowniom, warownym miastom Judy i zdobył je. I teraz, jeżeli byśmy sobie to przełożyli na nasz, że tak powiem, język, to popatrzcie się. Paweł pisze, że dosięgnęły nas czasy ostateczne, prawda? Zobaczmy, ilu wierzących ludzi upada. Tuż za granicą. To są ludzie, którzy są niedaleko. My się chcemy trzymać Pana, my zaufaliśmy Mu, my chcemy chodzić Jego drogami, my nie będziemy wracać pod jarzmo niewoli, z którego zostaliśmy wykupieni. Ale przychodzi taki moment, kiedy ciśnienie wzrasta. Strzelają, jak to się mówi, bo jesteśmy na wojnie. Po prostu strzelają. Strzelają coraz bardziej. Ciśnienie jest coraz większe. I teraz człowiek jeszcze niedawno miał zupełnie inną postawę, a tutaj nagle mówi, no, zaczyna się kulić. Zaczyna się bać. I nawet Ezechiasz zrobił pewne rzeczy, których absolutnie zrobić nie powinien przecież. To złoto, które dał, to pochodziło ze świątyni Pana. Także on się cofnął pod wpływem tego ciśnienia, pod wpływem tego strachu najwyraźniej. No bo czym innym można to tłumaczyć? Mamy już konkretną agresję, mamy konkretną inwazję ze strony przeciwnika i nam się w życiu zdarza konkretna agresja i konkretna inwazja ze strony przeciwnika. I to już nie jest teoria, to już nie jest za granicą. On zaczyna zdobywać rzeczy, które są gdzieś tam przed nami. To jeszcze nie jest stolica Judy, czyli Jerozolima, ale to są już warowne grody. Ezechiasz próbuje coś jeszcze utargować. I to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. To znaczy targować się w ogóle z przeciwnikiem. Że ja mogę coś tam, to będę miał święty spokój. I my możemy też próbować się tak targować. Że pokusy wracają na przykład, pewne smaki wracają, prawda? I nam się wydaje, że może jednak spróbujemy, może jednak nie będzie tak źle. Co? Taki kompromis. I zaczynamy ten kompromis traktować coraz bardziej tak, jakby nam miało ulżyć. Ale to jest właśnie, to jest początek problemu, taki kompromis. Ale temu oczywiście nie wystarczyło. No przecież jasne to jest, prawda? Jeżeli dasz mu palec, to on weźmie całą rękę. Więc jeżeli się zaczyna od małego kompromisu, to diabeł będzie chciał wziąć coraz więcej. No i to wszystko, co dostał, to było Sanherybowi mało. W związku z tym, 17 werset czytamy. Jednakże król Asyrii posłał z Lakisz, Tartana, Rabsarisa i Rabszaka z wielkim wojskiem do Jerozolimy, do króla Ezechiasza. Wyruszyli i przybyli do Jerozolimy. Gdy przybyli i zatrzymali się przy kanale górnej sadzawki, która jest przy drodze pola Folusznika. A gdy wołali do króla, wyszli do nich Eliakim, syn Hilkiasza, przełożony domu, Szebna, pisarz, oraz Joach, syn Asafa, kronikarz. Wtedy Rabszak powiedział do nich, powiedzcie Ezechiaszowi, tak mówi wielki król, króla Syrii. Co to za ufność, na której polegasz? Mówisz, ale to słowa daremne. Mam dość rady i siły do wojny. Teraz więc w kim pokładasz ufność, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Czyli mówi wróg, taki jesteś mocny, że się zbuntowałeś, a w kim to pokładasz ufność? I przychodzi i zaczyna mówić do nas na przykład o naszych grzechach. I najpierw mówi tak, oto teraz opierasz się na tej nadłamanej lasce trzcinowej na Egipcie, która, gdy ktoś się oprze na niej, wbija mu się w dłoń i przebija ją. Taki jest Faraon, król Egiptu, dla wszystkich, którzy mu ufają. Czyli, a my mamy takie skłonności, że próbujemy ufać sobie, próbujemy ufać ludzkiej mądrości. Naprawdę to się zdarza. To jest w życiu wierzących ludzi niestety często spotykana rzecz. No i przychodzi diabeł i mówi, a popatrz, a ty tutaj zaufałeś temu, tamtemu, a to ci nie pomoże. Dałeś mi troszkę, wezmę wszystko. I dalej, 22 werset. A jeśli mi powiecie, ufamy Panu, naszemu Bogu, czy On nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze zniósł Ezechiasz i nakazał Judzie i Jerozolimie, przed tym ołtarzem w Jerozolimie będziecie oddawać pokłon? A to jest ciekawy fragment, dlatego że ten człowiek mówi tak, czy on nie jest tym, czyli Bóg nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze zniósł Ezechiasz i nakazał Judzie w Jerozolimie przed tym ołtarzem w Jerozolimie będzie składać pokłon. Ale przecież Ezechiasz nie zniósł wyżyn i ołtarzy, na których składało się ofiary Bogu, tylko różnym innym Bogom. I oczywiście Pan Bóg mówi tak, tylko tu będziecie składali mi te wszystkie ofiary, prawda? Więc nawet jeżeli ktoś to robił gdzie indziej, robił źle. Czyli krótko mówiąc, nie był posłuszny Bogu. Robili takie rzeczy, o czym wczytamy wcześniej, że on te wszystkie bożki przecież porąbał, prawda? Zniósł wyżyny, rozbił posągi, powycinał gaje i potłukł węża miedzianego. Czyli z jednej strony jest tak, że czasami robimy coś, ale to nie jest tak, jak Bóg powiedział. My chcemy. Jest takie słowo, gdzie jest napisane, że wymyślili sobie niewłaściwe rzeczy o Panu Bogu. Czyli nie robili tego tak, jak Pan Bóg powiedział. Tylko po swojemu będę Ci oddawał chwałę, po swojemu będę żył. Robię coś na własny użytek. To nie przejdzie. Z drugiej strony jeszcze jest ciekawa historia, dlatego że jakbyśmy sięgnęli na chwilę do księgi Ozeasza, dosłownie kilka wersetów, to tam jest napisane o czasach ostatecznych, o przymierzu, które Bóg zawrze z domem Izraela i z domem Izraela pod koniec czasów. I tam jest napisane tak. Napisane jest o to, że będzie Izrael będzie zwabiony na pustynię i będzie mówić Bóg do niego łaskawie. To jest mowa o małżonce i Pana Boga, tak? Oto zwabię ją, zaprowadzę na pustynię i będę mówić do niej łaskawie. 2:14. Ozeasz 2:14. I dam jej winnicę z tego miejsca i dolinę Akor jako wrota nadziei. Ona będzie tam śpiewała jak za dni swej młodości, jak w dniu, kiedy wyszła z ziemi Egiptu. W tym dniu, mówi Pan, będziesz mnie nazywać Ishi, mój mężu, a nie będziesz mnie już nazywać Baal, mój panie. Ja nie wiem, czy wy zauważyliście do tej pory coś takiego, że oni mówili kiedyś Baalu, czyli mój panie. Baal to był taki Bóg, który był takim okolicznym Bogiem i on, jego też nazywano Panem. Zobaczcie, jak łatwo sobie pomylić Panów. Jak łatwo, czasem wiesz, ludzie mówią do Boga naszego, wszechmocnego, mówią Baalu. Wydaje im się, że to jest ten sam Bóg. To jest po prostu obraz ekumenii. Jakby nie było. Ludziom się wydaje, że oni mówią do tego samego Boga, że się modlą do tego samego Boga, a tymczasem to jest Baal. To jest ten imperator, który jest naprzeciw. Ale panie mój się mówi, tak? Panie mój, bo Baal oznaczało pan w tamtejszych językach. Baal oznaczało pan. I teraz jak czytamy dalej ten fragment z Księgi Królewskiej, to on się pyta, czy on nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze zniósł Ezechiasz. Wy się do Niego modliliście. Mówiliście Panie. Jeszcze niedawno, tak? Ezechiasz, czy wysłannik, czyli ten Rabszake, mówi o innym Bogu w ogóle. Mówi o innym Bogu. Czyli wy ufaliście Panu, a potem zburzyliście te ołtarze, tak? A oni ufali innym Bogom i ufali temu, którego nazywali Pan, a który w istocie był Baalem. I składali ofiary Baalowi. To jest prawda. Czyli wypomina grzechy. Przychodzi i wypomina nam grzechy. Stare życie nam wypomina. Mimo, że myśmy te świątynki już wszystkie zburzyli. I w takim momencie trzeba właśnie pamiętać, że to zostało zburzone. Tego już nie ma. To jest nasze stare życie. Ale będą nam czasem wypominane pewne rzeczy. Właśnie po to, żeby nas osłabić. Żeby mieć za co chwycić. Dlatego teraz proszę, daj zastaw memu panu, królowi Asyrii, a dam ci 2000 koni, jeśli zdołasz posadzić na nich jeźdźców. Jakże więc stawisz opór jednemu dowódcy z najmniejszych sług mego pana, a pokładasz nadzieję w Egipcie, a że otrzymasz rydwany jeźdźców? Czyli słaby jesteś. Nie masz na tyle, żeby tutaj się stawiać. Popatrz. I dalej. Poza tym, czy bez woli Pana wyruszyłem przeciw temu miejscu, aby je zburzyć? Pan powiedział do mnie, wyrusz przeciwko tej ziemi i spustosz ją. Ha! To jest dopiero numer. Teraz zaczynam mówić, przecież ja jestem narzędziem Bożym w twoim życiu. Prawda? Byłem narzędziem Bożym w życiu Izraelitów jeszcze niedawno, tak? Bo Bóg mnie tu przysłał. Ja was zdobędę, bo Bóg tego chce. Czyli zaczyna się siać zwątpienie, że to jest wola Boża. Ta katastrofa, która się zbliża, to może to jest wola Boża w moim życiu. Może rzeczywiście tak ma być. Bóg tego chce. No i ten człowiek tak mówi, dokładnie. On dokładnie wie, co mówić. I to jest właśnie moment, w którym się trzeba oprzeć dokładnie na Bożych obietnicach. To znaczy, są rzeczy napisane otwartym tekstem. I nie można ich zinterpretować inaczej. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Jesteś moim dzieckiem. Nic cię nie odłączy od mojej miłości. Nie ma takiej możliwości. Jest ofiara. I jeżeli nie trwasz w grzechu, jeżeli nie jesteś człowiekiem, który bezczelnie grzeszy, a i tak byś był ostrzegany, to jesteś w Bożym ręku cały czas i jak z niego sam nie wyjdziesz przez uparty, bezczelny grzech, to Bóg jest z tobą. Bez względu na to, co w tej chwili myślisz, jak się boisz, jakie pytania ci przychodzą do głowy, jakie myśli przychodzą, bo to są te myśli, które przychodzą. Wtedy Eliakim, syn Hilkiasza, Szebna i Joach powiedzieli do Rabszaka, proszę mów do swoich sług po syryjsku, bo rozumiemy, a nie mów z nami po hebrajsku wobec ludu, który jest na murze. Lecz Rabszak odpowiedział, czy do twego pana i do ciebie posłał mnie mój pan, abym mówił te słowa? Czyż nie do tych mężczyzn siedzących na murze, aby jedli swój kał i pili swój mocz razem z wami? Wstał więc Rabszak i zawołał donośnym głosem po hebrajsku tymi słowami. Słuchajcie słów wielkiego króla, króla Asyrii. Oczywiście, że przyszedł powiedzieć po hebrajsku, dlatego że on będzie mówił do nas naszym językiem. Będzie mówił dokładnie tak, jak język zna. Nie dlatego, że diabeł zna nasze serca doskonale, tylko dlatego, że jest świetnym obserwatorem. Wobec tego on będzie nas przekonywał i mówił do nas dokładnie tak, jak potrafimy zrozumieć. I ten mówi król, czy właściwie wysłannik króla mówi, mów do nas po syryjsku. Dlaczego? Żeby nie straszyć, żeby nie zniechęcać tych ludzi, którzy siedzą na murze, prawda? Ha! A przeciwnik mówi, a właśnie będę mówił po twojemu, bo przyszedłem po to, żeby cię zniechęcić. Po to, żebyś stracił serce do walki. I mówi po hebrajsku, czyli w takim języku, w jakim oni rozumieją. I oczywiście przeciwnik mówi w takim języku, w jakim my rozumiemy. I mówi do nich tak. 29 werset. Tak mówi król. Niech was nie zwodzi Ezechiasz, bo nie będzie mógł wyrwać z was z mojej ręki. Czyli my mamy przekonanie, bo jest oparte na Słowie Bożym, że nikt nie wyrwie nas z Bożej ręki, a tu przychodzi do nas przeciwnik i mówi, ha, to jeszcze nie koniec. Ty myślałeś, że to koniec, a to jeszcze nie koniec. I przychodzą takie myśli czasem do głowy wierzącym ludziom. I czasami przychodzą do głowy właśnie takie wątpliwości, czy ja na pewno jestem odrodzony. Ale jeżeli wydajesz owoc, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i to od jakiegoś czasu widać i twoje życie się zmieniło, jesteś. Tamto to jest stare życie. 30 werset. I nie dajcie się przekonać Ezechiaszowi, by zaufać Panu, gdy mówi, na pewno Pan was wybawi i to miasto nie będzie wydane w ręce króla Asyrii. Nie słuchajcie Ezechiasza. Tak bowiem mówi król Asyrii. Zawrzyjcie ze mną przymierze i wyjdźcie do mnie, a każdy będzie jeść ze swojej winorośli i ze swego drzewa figowego i każdy będzie pić wodę ze swojej studni. Aż przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej, do ziemi zboża i wina, do ziemi chleba i winnic, do ziemi drzew oliwnych, oliwy i miodu. Będziecie żyć, a nie umierać. Nie słuchajcie Ezechiasza, bo was zwodzi, mówiąc, Pan nas wybawi. No mam dla was inną propozycję. Słuchajcie, wróć, a będzie ci lepiej. Będziesz miał spokój wreszcie. Może nie będziesz tak cierpiał. Może ci członkowie rodzin, którzy się odwrócili od ciebie, wreszcie dadzą ci spokój. Może odzyskasz dawnych znajomych. Może będziesz miał pracę lepszą, tak? Na przykład w tych grach komputerowych, tak? No, będziesz sobie pracował lepiej. Będziesz miał nareszcie spokój. Nie będą strzelać. Jak często jest tak, że my po prostu mamy już taki nawał, tak strzelają, że my byśmy chcieli, żeby przestali. No i przychodzi diabeł i mówi, przestanę. Tylko wracaj. Będzie ci lepiej. To jest zmiękczanie. Cały czas zmiękczanie. I dalej mówi tak. Czy bogowie innych narodów mogli wybawić swoją ziemię z ręki króla Asyrii? Gdzie są bogowie Hamatu i Arpadu? Gdzie są bogowie Serawaim, Heny, Iwy? Czy wyrwali Samarię z moich rąk? Którzy spośród wszystkich bogów tych ziem wybawili swoją ziemię? Którzy spośród wszystkich bogów tych ziem wybawili swoją ziemię z mojej ręki, żeby Pan miał wybawić Jerozolimę z mojej ręki? Czyli popatrz, co się dzieje. Popatrz, co się stało tam obok, za granicą. Oni upadli. Nie ma ich. I popatrzcie, co się dzieje z nami teraz, nie? Mamy takie czasy, że może przyjść przeciwnik i powie, słuchaj, popatrz, co się dzieje z tym. Patrz, oni upadają, jeden po drugim. Jakże ty się ostaniesz? Czy ty uważasz, że ty jesteś mocniejszy? Że ciebie Pan wybawi? Ich jakoś nie wybawił. I niestety mamy dookoła takie przykłady w tej chwili, że naprawdę ludzie, którzy byli mężami Bożymi, potrafili upadać. Ludzie, którzy jeszcze niedawno w naszym, gdzieś tam, myśmy ich znali, prawda? My się dowiadujemy nagle, że on poszedł do świata. No i co, to nie jest przekonujący argument? No, jeżeli człowiek jest zmiękczony, to może trafić. Ale to znowu jest kolejny argument przeciwnika. Jeżeli oni, to i ty. Lud milczał i nie odpowiedział mu ani słowa, bo taki był rozkaz króla, mądry rozkaz. Nie dyskutuj z nim. O, nie dyskutuj z wrogiem. nie dyskutuj. I teraz jest ważna rzecz taka praktyczna. Jak przychodzi przeciwnik z takimi myślami, a one są, nie dyskutuj z nim, nie baw się tymi myślami, nie rozważaj tego w kółko, bo robimy czasem taki błąd, że my myślimy o tym i myślimy tak, by nam miało to co pomóc. Nic nie pomoże. Pogorszymy tylko swój stan. Bo my się w tym momencie odwracamy od Pana tak naprawdę, który nas może wyzwolić, a zwracamy się ku sobie, ku swojemu wyobraźni. A wyobraźnia zaczyna pracować. I zaczyna coraz więcej nam pokazywać rzeczy, które tak naprawdę wydają się beznadziejne. Lud milczał, nie odpowiedział. Wtedy przyszli przełożony domu Eliakim, syn Hilkiasza, pisarz Szebna i kronikarz Joach, syn Asafa, do Ezechiasza z rozdartymi szatami i oznajmili mu słowa Rabszaka. A gdy król Ezechiasz to usłyszał, rozdarł swoje szaty, oblekł się w wór i wszedł do domu Pana. O, i to jest to, co trzeba zrobić w takich sytuacjach. Wejść do domu Pana z tym wszystkim. Po prostu. Bez względu na to, co nam przychodzi do głowy, nasze myśli, nasze słabości, my idziemy do domu Pana. I posłał Eliakima, przełożonego domu pisarza Szebne i starszych spośród kapłanów obleczonych w wory do proroka Izajasza, syna Amosa. Co robimy? Prosimy o wstawiennictwo. Męża Bożego. Jeżeli znamy jednego, drugiego, trzeciego. Tam był Izajasz wtedy, prawda? Ale my mamy teraz ludzi wokół siebie, którzy są Kościołem. I najmniejszy w nowym królestwie, w tym królestwie jest większy od największego w tamtym. Dlatego możemy się nawzajem za siebie wstawiać. To ma moc. No i co w takim razie mówi? Tak mówi Ezechiasz, ten dzień jest dniem utrapienia, upomnienia i bluźnierstwa. Nadszedł bowiem czas porodu, dzieci, a nie ma siły, żeby je urodzić. On mówi po prostu jak jest. On nie udaje nikogo. On mówi, wstawaj się za mną, wstawiaj się za mną, bo jest ciężko. A może Pan, Twój Bóg, usłyszy wszystkie słowa Rabszaka, którego przysłał króla Syrii, jego Pan, aby znieważać Boga żywego i pomści słowa, które usłyszał Pan, Twój Bóg. Zanieś więc modlitwę za resztkę, która pozostaje. I teraz to jest właśnie reakcja, którą należy wykonać. Odwrócić się w tym momencie od tych myśli, wejść do domu Pana i powiedzieć, Panie, znieważają Twoje święte imię, znieważają Boga żywego. I poprosić wierzących o modlitwę, dlatego że Bóg może usłyszeć ich wstawiennictwo. A Izajasz mu odpowiedział, werset 6. Tak powiedzcie waszemu Panu. Tak mówi Pan, nie bój się tych słów, które słyszałaś, którymi mi bluźnili słudzy króla Asyrii. Oto ześlę na niego ducha i usłyszy pewną wieść. I wróci do swojej ziemi i sprawia, że padnie od miecza w swojej ziemi. Czyli Bóg mówi, zostaw, nie bój się, ja się tym zajmę. Ale dlaczego Bóg to powiedział? Bo Ezechiasz wszedł do domu Pana. Poprosił o wstawienniczą modlitwę. Odwrócił się od tych myśli, odwrócił się od tego, od wszystkiego, co mu tam do głowy nałożono. Bez względu na to, co nam wszystkim diabeł kładzie, próbuje kłaść do głowy. Bez względu na to, co przychodzą ludzie. Zauważcie, są sytuacje, w których ludzie ze świata potrafią nam powiedzieć takie zdanie, że nam w pięty pójdzie w odpowiednim momencie. Są takie sytuacje, kiedy wierzący mówią na przykład, to czasami jest tak, jak z Piotrem było. Że Piotr mówi takie rzeczy, że Pan Jezus mówi, idź precz, szatanie, bo nie mówisz od Boga. I wierzący potrafią nas zniechęcać. Ale Bóg mówi, nie bój się. Oto ześlę na niego ducha i usłyszy pewną wieść i wróci do swojej ziemi i sprawię, że padnie od miecza swojej ziemi. Potem posłowie wracają do swojego króla asyryjskiego i potem Ezechiasz, 14 werset, wszedł do domu Pana z tym listem, który mu przynieśli i który zawierał te wszystkie pogróżki, o których wcześniej czytaliśmy. Ezechiasz wziął list z rąk posłów, przeczytał go, czyli on poszedł na osobność z Panem teraz. Przeczytał go i wszedł do domu Pana i rozwinął go przed Panem. I Ezechiasz modlił się przed Panem, mówiąc: Panie Boże Izraela, który zasiadasz między cherubinami, Ty jesteś jedynie Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Wiecie co, ja miałem teraz taką sytuację, że musiałem dokonać wyboru. Ciśnienie było takie, że ja powiedziałem: Panie, odwracam się od tego wszystkiego, co słyszę i co bym chciał w tej chwili rozważać, rozmyślać, bo ja widzę, że wrogowie przyszli i oskarżają, straszą, robią różne rzeczy. Mówią do mnie w sposób, który mnie przekonuje. Ja czuję się, jak się czuję. Mam takie, a nie inne ciało też. To wszystko tak działa. Mówię: nie będę tego słuchał. Idę do Pana. Wychodzę z domu. I dosłownie się tak modliłem: Panie, rozwijam przed Tobą te pogróżki. Rozwijam ten list. To nie jest oczywiście żadne zaklęcie. Każdy to może mówić, jak chce, nie? Ale to jest pewien obraz, Panie. Zobacz to. Ja to rozwijam i ja to przed Tobą wszystko stawiam teraz. I mówię: Boże, Ty jesteś, Ty, który zasiadasz pomiędzy cherubinami. Ty jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Nakłoń ucha, Panie, i wysłuchaj. Otwórz swe oczy, Panie, i spójrz. Słuchaj słów Senacheryba, które przesłał, aby znieważać Boga żywego. To prawda, Panie, że królowie Asyrii spustoszyli narody i ich ziemię. Tak? To prawda, że ci ludzie wierzący dookoła mnie padają. To są fakty. I powrzucali ich bogów do ognia. Nie byli bowiem bogami, ale dziełem rąk ludzkich. Czyli ludzie czasem mają różne sprawy na sumieniu i po prostu diabeł ich dopada. Zauważcie taką jedną rzecz. To jest chyba 2 Tymoteusza, gdzie jest napisane, że 2 rozdział. Końcówka 2 rozdziału. 24-26. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczających tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę, oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. Tymoteusz miał mandat, żeby nauczać kogo? Wierzących. Braci, siostry. Więc jeżeli ma ich nauczać łagodnie, dlaczego? Dlatego, że oni muszą oprzytomnieć. Może Bóg kiedyś da im pokutę, żeby oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani i pełnią jego wolę teraz. Nie dlatego, że są opętani, tylko dlatego, że diabeł miał na nich haka. I muszą pokutować. To prawda, Panie, że ci ludzie zostali spustoszeni. To prawda, że oni są w takiej, a takiej sytuacji. Tamci bogowie, których oni mieli, nie byli bogami, ale są dziełem rąk ludzkich, drewnem i kamieniem, którego i dlatego ich zniszczyli. Bo przyszedł sąd. Bo Bóg się upomniał o to, co już dawno mówił. Teraz więc, Panie nasz Boże, wybaw nas, proszę, z Jego ręki, aby wszystkie królestwa ziemi poznały, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. I to jest koniec modlitwy Ezechiasza. Wybaw mnie, Panie, z jego ręki. To nie ja. Ja nie mogę nic. Jestem w tej chwili tak słaby, że ja mogę tylko wołać. Czasami jesteśmy tak słabi, że jak psalmista mówi, kwilimy, że jestem jak sowa na pustyni, jestem jak pelikan, jestem po prostu słaby. Ale Ty, Panie, jesteś mocny. I w następnym wersecie czytamy, jak skończył Ezechiasz modlitwę, 20 werset mówi, wtedy Izajasz, syn Amosa, posłał do Ezechiasza. Odpowiedź na jego modlitwę. Izajasza tam być może wcale nie było, pewnie nie było, bo przecież co to jest napisane? Modlił się przed Panem, czyli on był sam. Izajasz tego nawet nie musiał widzieć, ale posłał do niego z odpowiedzią na tę modlitwę. Jaką odpowiedział? Tak mówi Pan Bóg Izraela. Wysłuchałem tego, o co mnie prosiłeś w sprawie Senharyba, króla Asyrii. Oto słowo, które Pan o nim mówił. Dziewica, córka Syjonu, wzgardziła tobą, śmiała się z ciebie. Córka Jerozolimy kiwała głową za tobą. Kogo znieważyłeś i komu bluźniłeś? Przeciwko komu podniosłeś swój głos i wysoko podniosłeś swoje oczy? Przeciw świętemu Izraela. Przez swoich posłańców znieważyłeś Pana i powiedziałeś, z mnóstwem swoich rydwanów wyszedłem na wysokie góry i zbocza Libanu. Wytnę jego wysokie cedry i jego wyborne cyprysy i przyjdę aż do najdalszych jego przybytków, do jego lasu, do urodzajnego pola. Ja wykopałem studnie, piłem obce wody, stopami swoich nóg wysuszyłem wszystkie potoki obleżonych miejsc. No przechwala, tak? Oczywiście. Taki był król Asyrii. Czy nie słyszałeś, że ja to dawno uczyniłem, że dawnych dni to sprawiłem, a teraz wypełniam, gdy obracasz warowne miasta w stosy gruzów? Czyli tak, oczywiście, król Asyrii może być narzędziem w ręku Boga. Jasne, że może być. Tylko niech sobie nie wyobraża, że z tego powodu, że był narzędziem w jednej sprawie, to będzie w innej, bo Bóg zna jego serce. I do króla Asyrii mówi: znam twoje miejsce pobytu, twoje wyjście i twoje wejście, a także twoją wściekłość przeciwko mnie. Ponieważ twoja wściekłość przeciw mnie i twoje zamieszanie doszły do moich uszu, włożę swoje kółko w twoje nozdrza i swoje wędzidło w twoje wargi i zawrócę cię tą drogą, którą przyszedłeś. Dokładnie to się dzieje w naszym życiu duchowym czasem. I Bóg wie i kontroluje wszystko. Ja go zawrócę tą drogą, którą przyszedł. Z całą tą wściekłością, którą atakuje dziecko Boże. I to będzie znakiem dla ciebie. Tu jest mowa o zbożu. I dalej czytamy, resztka ocalonych wyjdzie. Potem jest mowa o tym, że nie wejdzie do tego miejsca, 32. Nie wejdzie do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, nie wyruszy przeciw niemu starczą i nie usypie szańców przeciwko niemu. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do tego miasta nie wejdzie, mówi Pan. Będę bowiem bronił tego miasta i ocalę je ze względu na siebie i ze względu na Dawida, swego sługę. I to jest tak, że Pan będzie bronił nas ze względu na siebie. I jest nawet taki fragment w Ezechielu, gdzie jest napisane, że już nie ze względu na was pewne rzeczy czynię, tylko ze względu na siebie samego, bo zawarłem przymierze. W związku z tym będę ze względu na siebie, ze względu na Dawida, czyli ze względu na co? Na przymierze, które Bóg zawarł z Izraelem. Przymierze Dawidowe, które zostało zawarte bezwarunkowo. Czyli, krótko mówiąc, co Bóg zrobił? Obiecał kiedyś pewne rzeczy. I nigdy tego nie odwołał. Zauważcie, że Pan będzie bronił tego miasta nie ze względu na siebie i ze względu na przymierze na Syjonie, na Synaju, tylko ze względu na przymierze z Dawidem. Dlatego, że przymierze na Synaju zostało złamane, ale przymierze z Dawidem trwa. Nowe przymierze zostało zawarte przez Mesjasza, który jest synem Dawida, tak? Ono trwa. Ono jest nie... To Bóg ze swojej strony tego nigdy nie złamie. To nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni bez względu na to, czy bezczelnie grzeszymy, czy nie, bo to jest osobny temat, prawda? Ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, Bóg nie złamie tego przymierza. I końcówka: tej samej nocy anioł Pana wyszedł i zabił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. A gdy wstali wcześnie rano, oto wszędzie było pełno trupów. Senacheryb, król Asyrii, wycofał się więc i wyruszył. Wrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon domu swego boga Nisroka, jego synowie Adramelech i Sareser zabili go mieczem. Potem uciekli do ziemi Ararat. I Ashardon, jego syn, królował w jego miejsce. I teraz nagle, słuchajcie, jest taka sytuacja, że no wychodzą na mury, patrzą się, a tam same trupy. Nagle. Tej samej nocy. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy wychodzimy rano, a to się wszystko zmieniło. Bóg uratował. I tak jest. Mimo ciśnienia, mimo pogróżek, mimo tego, jak do nas przeciwnik mówi, bo nas zna, obserwuje, wie, jacy jesteśmy, rozwińmy to wszystko przed Panem. Idźmy do Pana. Nie słuchajmy, nie bawmy się tymi myślami. To jest najgorsza rzecz, jaką można robić. Jeżeli ktoś to robi, to po prostu módlmy się za niego, mówmy mu o tym, żeby szedł, idź się módl. Przestań o tym myśleć w ten sposób. I wbrew temu wszystkiemu, o czym jesteśmy przekonywani, Bóg jest większy. Dlatego te wszystkie pogróżki, to wszystko, co czujemy, rozwińmy to wszystko przed Panem, idźmy do Jego domu, módlmy się, prośmy wierzących o wsparcie i ufajmy, że Bóg, jeżeli nie ma powodu nas w tej chwili sądzić, dlatego że ciężko grzeszymy i wiemy o tym, że grzeszymy i trwamy w tym grzechu, jeżeli nie ma powodu nas sądzić, to nas po prostu wyratuje. Dlatego, że miał powód osądzić Izraela, tak? Ale jeszcze nie miał powodu w ten sposób osądzić Judy za czasów Ezechiasza. Miał powód później, ale jeszcze wtedy nie. Bo jest wierny. Amen.